Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. W naszym programie relacja z dzisiejszych uroczystości w Watykanie, podczas których Benedykt XVI wyjaśniał istotę Królestwa Bożego, rozpoczęcie drugiego synodu archidiecezji katowickiej oraz kolejny odcinek cyklu Ex Oriente Lux, w którym ksiądz Rafał Zarzeczny opowie o kongresie etiopistycznym w Dire Dawa. Na niedzielny magazyn zaprasza ksiądz Tadeusz Cieślak.
Jezus nie miał ambicji politycznych, a jego królestwo nie opiera się na broni i przemocy, co czyni je całkowicie odmiennym od królestw doczesnych, a zarazem stanowi trudność nawet dla tych, którzy są blisko Zbawiciela. Do Królestwa Bożego wchodzą bowiem ci, którzy są otwarci na miłość i przyjmują świadectwo Jezusa. Mówił o tym Benedykt XVI podczas mszy w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata odprawionej przed południem w Bazylice Watykańskiej. Z papieżem koncelebrowało 6 nowych kardynałów, mianowanych na wczorajszym konsystorzu.
Ojciec Święty zwrócił uwagę, że królestwo, o którym Jezus rozmawia z Piłatem w dzisiejszej Ewangelii, jest oparte na relacji z Bogiem i na prawdzie, a nie jest jednym z królestw politycznych. Te ostatnie bowiem powstają i upadają, tymczasem prawdziwe królowanie oznacza wejście na otwartą przez ofiarę Jezusa drogę ku byciu przybranymi dziećmi Boga.
Bycie uczniem Jezusa oznacza nie uleganie doczesnej logice władzy, a zamiast tego niesienie w świat światła Bożej prawdy i miłości. Autor Apokalipsy, wybiegając ku drugiemu przyjściu Jezusa, który przybędzie, aby sądzić ludzi i ustanowić na zawsze Królestwo Boże, przypomina nam, że warunkiem ustanowienia tego Królestwa jest nawrócenie jako odpowiedź na Bożą łaskę. Jest to mocne wezwanie skierowane do wszystkich i do każdego, by nawracać się nieustannie, na nowo na Królestwo Boże, na panowanie Boga, prawdę w naszym życiu. Prośmy o to codziennie w modlitwie Ojcze Nasz słowami „Przyjdź Królestwo Twoje”, co oznacza powiedzenie Jezusowi: „Panie, uczyń nas Twymi, żyj w nas, zgromadź rozproszoną i cierpiącą ludzkość, aby w Tobie wszystko zostało poddane Ojcu miłosierdzia i miłości”.
Benedykt XVI zwrócił się też do nowych kardynałów. Życzył im, by dawali zawsze pierwszeństwo Bogu i Jego woli względem interesów świata i Jego mocy. Bądźcie naśladowcami Jezusa, który przed Piłatem, w upokorzeniu opisanym przez Ewangelię, objawił swoją chwałę, miłowanie aż do końca, po oddanie swojego życia za tych, których umiłował, dodał w homilii papież.
Do tematu Chrystusowego Królestwa Ojciec Święty wrócił w południe w rozważaniu na Anioł Pański. Przypomniał przy tym, że misją Kościoła jest nie tylko głoszenie pierwszego przyjścia Jezusa na ziemię, które doprowadziło Go do uniżenia krzyża, ale również drugiego, chwalebnego. Cała bowiem misja Zbawiciela i jej przesłanie to głoszenie Królestwa Bożego, które uobecnia się w Nim samym przez tajemnicę męki, śmierci i zmartwychwstania, ukazując Go jako Pana, Mesjasza i Kapłana na wieki. To Królestwo zostało powierzone Kościołowi, który jest Jego zalążkiem, by głosił je w mocy Ducha Świętego wszystkim narodom.
Drodzy przyjaciele, my wszyscy jesteśmy wezwani, by przedłużać zbawcze dzieło Boże, nawracając się ku Ewangelii, opowiadając się jednoznacznie za Królem, który przyszedł nie po to, by Mu służono, lecz aby służyć i dać świadectwo prawdzie. W tym kontekście zachęcam wszystkich do modlitwy za 6 nowych kardynałów, których wczoraj ustanowiłem, aby Duch Święty umacniał ich w wierze i miłości oraz napełniał ich swoimi darami, co pozwoli im przeżywać nową odpowiedzialność jako wyraz głębszego oddania się Chrystusowi i Jego Królestwu. Ci nowi członkowie Kolegium Kardynalskiego dobrze ukazują uniwersalny wymiar Kościoła. Są pasterzami kościołów w Libanie, Indiach, Nigerii, Kolumbii, na Filipinach, a jeden z nich jest od dłuższego czasu w służbie Stolicy Apostolskiej. Wzywajmy opieki Najświętszej Maryi Panny dla każdego z nich oraz dla wiernych powierzonych ich posłudze.
Motyw ten pojawił się także w papieskich pozdrowieniach po polsku.
Witam serdecznie Polaków, uczestników dzisiejszej mszy świętej ku czci Chrystusa Króla i modlitwie Aniołów Pańskich. Módlmy się za nowych kardynałów, prośmy, by Kościół był królestwem prawdy, sprawiedliwości, miłości i pokoju. Niech Chrystus króluje w naszych sercach i nam wszystkim błogosławi.
Arcybiskup Wiktor Skworc otworzył dziś drugi synod archidiecezji katowickiej. Inauguracja miała miejsce w katedrze Chrystusa Króla, którego uroczystość obchodzi dziś Kościół katolicki na całym świecie.
Metropolita Górnośląski zaznacza, że czas synodalny i posynodalny ma być ożywieniem życia religijnego, jego pogłębieniem oraz pobudzeniem odpowiedzialności za Kościół. W czasie homilii mówił, że zadanie, którego mamy się w czasie synodu podjąć, to chrystologiczna odnowa życia naszego Kościoła diecezjalnego.
Odnowa ta winna się wyrażać nade wszystko w głębokiej reformie nas samych, uporządkowaniu spraw własnego sumienia, w procesie szczerego nawrócenia. Chodzi o nieustanne trwanie w przestrzeni łaski Bożej, a także w coraz skuteczniejsze zaradzanie potrzebom duchowym i materialnym naszych bliźnich. Odważne i autentyczne świadectwo życia opartego na wierze jest dziś pilnie potrzebne Kościołowi, całemu społeczeństwu i naszej ojczyźnie.
Synod diecezjalny to najważniejsze ciało doradcze biskupa w archidiecezji katowickiej, ma być odpowiedzią na szybko zachodzące zmiany kulturowe i cywilizacyjne, o czym przypomina ksiądz dr Grzegorz Strzelczyk, mianowany na sekretarza synodu.
Chodzi nam głównie o to, żeby trochę przystanąć, zacząć się modlić o jasne rozeznanie tego, czego Bóg od nas chce. W świetle tej modlitwy powiedzieć sobie, gdzie jesteśmy, kim jesteśmy, co możemy i co powinniśmy robić przez następne lata.
Przygotowania do drugiego synodu archidiecezji katowickiej trwały kilka miesięcy. W tym czasie powołano komisję presynodalną, która tematy do dyskusji wybrała na podstawie przeprowadzonych wśród parafian ankiet. Były to konsultacje z duchowieństwem i radami parafialnymi, mówi metropolita katowicki arcybiskup Wiktor Skworc.
Sprawami najważniejszymi, którymi synod się zajmie, to na pewno będzie sprawa laikatu, jego aktywności w kościele katowickim. To jest także sprawa duchowieństwa, sprawa rodziny, sprawa przygotowania do kapłaństwa. To z tych ankiet, które zostały przeprowadzone, te tematy się wysuwają jakby na plan pierwszy.
Duże oczekiwania względem synodu wiąże też duszpasterstwo ogólne archidiecezji katowickiej. Jak mówi jego dyrektor, ksiądz Roman Chromy, liczymy na ożywienie kościoła lokalnego.
Jeżeli nasze duszpasterstwo ma prowadzić do zbawienia ludzi, którzy stoją na naszej drodze, to na dobry początek niech synod i owoce tego synodu nie gaszą w nas po pierwsze nadziei, a po drugie zapalają nas do dalszej pracy na rzecz zbawienia człowieka.
Jak podkreśla arcybiskup Wiktor Skworc, okres trwania drugiego synodu będzie czasem intensywnego słuchania Jezusa Chrystusa, jego wszystkich, nawet najbardziej radykalnych wezwań. A z tym od jutra już będzie mierzyć się 16 komisji i 2 podkomisje synodalne, mówi ksiądz dr Grzegorz Strzelczyk.
One muszą przygotować pytania, które trafią do parafialnych zespołów synodalnych. Pytania, które mają dopomóc w pracy tych zespołów, aby one opisały swoje doświadczenie, nazwały najważniejsze problemy, poszukały rozwiązań tych problemów i zakomunikowały je do centrum synodu. Ten etap pierwszy potrwa jakieś pół roku, może troszkę dłużej.
Drugi synod archidiecezji katowickiej może trwać nawet 4 lata. Poprzedni pierwszy miał miejsce w latach 70. ubiegłego wieku i był poświęcony głównie wprowadzeniu w życie uchwał Soboru Watykańskiego II. Dla Radia Watykańskiego Joanna Wyleżą.
Światłość ze wschodu. Ex oriente lux.
O Jezus, my ręce bez zalety.
Przed mikrofonem ksiądz Rafał Zarzeczny, jezuita.
O kongresie etiopistycznym w Diredała. Obiecałem w poprzednim odcinku, że opowiem o powodach, dla których znów wybrałem się w podróż do Etiopii. Otóż raz na 4 lata mniej więcej odbywa się Międzynarodowa Konferencja Studiów Etiopistycznych. Po raz pierwszy kongres taki miał miejsce w Rzymie w 1959 roku, a jego organizatorem był profesor Enrico Cerulli. Druga konferencja była w Manchesterze, a już trzecia w Addis Abebie w 1966 roku. Wówczas jednym z organizatorów był Stanisław Chojnacki, wielki znawca etiopskiej sztuki sakralnej, o którym wspominałem już kiedyś. Potem były jeszcze spotkania m.in. w Nicei, Chicago, Tel Awiwie, Lund, Moskwie, Hamburgu i Kioto. Kongresy mają charakter ściśle naukowy, choć bez zbędnego zadęcia. Przyjeżdżają nań z całego świata badacze wszystkiego, co z Etiopią związane. Od prehistorii i paleontologii, poprzez nauki historyczne, literackie, zagadnienia społeczne i ekonomiczne, etnografię, sztukę i archeologię, a nawet medycynę i biologię. Obecny kongres, już 18, współorganizowało Francuskie Centrum Studiów Etiopistycznych w Addis Abebie wraz z Uniwersytetem w Diredała. I tam właśnie przeniesiono obrady. Miasto leży na wschodzie kraju, w połowie drogi ze stolicy Etiopii do portu w Djibouti. Mówiłem już kiedyś, że powstało przed 100 laty zaledwie, wokół stacji kolejowej, która dzisiaj jest już niestety tak samo martwa jak dworzec w Addis Abebie. Od kilku miesięcy żadne pociągi stąd nie odjeżdżają, nie tylko te pasażerskie. Transport kolejowy umarł zatem zupełnie, a wraz z nim umierać zaczęło całe miasto. Kiedyś było stolicą pustyni. Dziś zaczyna straszyć pustką, ruiną i ludzką biedą. Port lotniczy i kilka efektownych hoteli nie zmieniają stanu rzeczy. Jedynie wyolbrzmiają jeszcze to, czego i tak nie sposób nie zauważyć. Setki ludzi, młodych i starych, leżących pod murami, płotami, przy drogach. Obdarci, żebrzący, nic nie robiący. Często odurzeni przez rzucie ziela zwanego czat, które odrealnia, ale też zmniejsza uczucie głodu i pozwala przetrwać do nocy. Smutny to widok, taki bez przyszłości, bo jedyną realną przyszłością ludzi młodych w Diredała, oprócz drobnego handlu i usług transportowych, jest tutaj uniwersytet i edukacja szeroko pojęta. To jeden z powodów, dla których nasz kongres miał szczególny sens właśnie tutaj, na środku pustyni. A jego tematem wiodącym był szeroko pojęty rozwój, czego Etiopia dzisiaj doświadcza i czego bardzo potrzebuje. Świetnie nas tutaj przyjęto i bardzo hojnie ugoszczono. Mieliśmy do dyspozycji nie tylko same pomieszczenia dydaktyczne, ale i nowoczesny sprzęt audiowizualny. Zapewniono nam wyżywienie i transport. A wieczorem dodatkowe prezentacje, między innymi z historii etiopskiej muzyki i kinematografii. Na kampusie mieszka ponad 20 tysięcy studentów i wielu z nich było żywo zaciekawionych naszą obecnością, choć tylko nieliczni brali udział w obradach, bo w całości odbywały się po angielsku. W trakcie 4 dni wysłuchaliśmy ponad 300 referatów, prezentowanych w różnych grupach tematycznych, bo inaczej nie sposób. Mnie ciekawiły zwłaszcza te dotyczące literatury starożytnej i historii, bo sam prezentowałem wyniki badań nad etiopską wiedzą o świętym Antonim, pustelniku z Egiptu. Oczywiście na kongresie nie zabrakło także innych Polaków, którzy przyjechali z referatami. Spotkałem zatem panią dr Magdalenę Krzyżanowską, językoznawcę z Poznania, która obecnie pracuje na Uniwersytecie w Hamburgu. I zaraz po zakończeniu naszego kongresu, wraz z dwójką innych naukowców, poleciała na północ kraju. Tam, w ramach specjalnego projektu, idą od klasztoru do klasztoru, fotografując rękopisy i inwentaryzując etiopskie dziedzictwo kulturowe, by chronić je przed bezpowrotnym zanikaniem. Z Paryża na kongres przyjechała pani dr Iwona Gajda, archeolożka i specjalistka od inskrypcji. Na co dzień kopiąca w południowym Sudanie i w Jemenie, a obecnie przygotowująca misję na pewnym obiecującym stanowisku archeologicznym w południowo-wschodnim Tigraj. W Diredała po wielu latach spotkałem dr Izabelę Orłowską, która jest obecnie wykładowcą na Wydziale Filologii Uniwersytetu w Addis Abebie. Zaś z Wydziału Orientalistycznego na Uniwersytecie Warszawskim przyjechała dr Hanna Rubinkowska, która jest też członkinią Komitetu Organizacyjnego Konferencji Międzynarodowych. Jak widać, polski głos w etiopistyce światowej ciągle się liczy. No i bardzo dobrze. Na zakończenie kongresu dwa istotne akcenty. Jeden dotyczący przeszłości, drugi zaś wychylony ku przyszłości. W ostatnich latach we Włoszech niezrozumiałą czcią i szacunkiem ponownie cieszy się faszystowski marszałek Rodolfo Graziani, który w czasie włoskiej okupacji tego kraju w latach 1935-41 wsławił się szczególnym okrucieństwem i zbrodniami przeciwko ludzkości. Dlatego uczestnicy kongresu wystosowali specjalne memorandum do włoskiego rządu, do prezydenta kraju i do władz regionu Lazio, w którym protestują przeciwko wzniesieniu w ostatnim czasie pomnika ku czci Grazianiego w jego rodzinnej miejscowości Filettino i to z pieniędzy publicznych. Memorandum zostało owacyjnie przyjęte przez uczestników kongresu. Teraz czekamy na reakcję strony włoskiej. Z całą pewnością mamy bowiem tutaj do czynienia ze skandalem absurdalnej niepamięci o zbrodniach nieulegających przedawnieniu, włącznie z użyciem gazów bojowych wobec ludności cywilnej. Oddawanie czci niewątpliwemu zbrodniarzowi, który za swoje czyny nigdy nie został osądzony, nazywanie go patriotą i wzorem do naśladowania, zwyczajnie gorszy i całkiem słusznie oburza. Oj, przydałaby się współczesnym Włochom dobra lekcja historii. I druga ważna wiadomość na zakończenie naszych obrad w Diredała. Komitet organizacyjny podjął decyzję, że kolejny, 19. Międzynarodowy Kongres Studiów Etiopistycznych w 2015 roku odbędzie się w Warszawie. To duże wyróżnienie, bo słusznie doceniono chlubną tradycję studiów orientalistycznych w Polsce. Ale też i wyzwanie, bo zorganizowanie tak dużego kongresu wymaga wielkiego wysiłku i ogromu pracy. Jest też szansą niezwykłą dla uniwersytetu, by odnowić i wzmocnić studia etiopistyczne. A przyjazd setek wybitnych uczonych z całego świata będzie też świetną okazją dla promocji Warszawy, no i dla całej Polski. Zatem za 3 lata Światowy Kongres Etiopistyczny w Warszawie.
I to już wszystko w niedzielnym magazynie z Rozgłośni Watykańskiej. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.